Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry. Zaczynamy nasz program od wizyty w Szpitalu Dziecięcym w Poznaniu. Do placówki na Wrzoska dotarły nowoczesne pompy żywieniowe.
Pompy te najnowszej generacji są tak proste w obsłudze, tak intuicyjne i tak niezawodne, że pozwalają tym rodzicom bez lęku i bez strachu rozpocząć proces żywienia swojego dziecka.
To sprzęt kupiony dzięki datkom przekazanym w tym roku na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Na wsparcie darczyńców liczy Hospicjum Palium w Poznaniu. Jest zielone światło na rozbudowę placówki.
Przeniesienie do sal dwuosobowych z łazienkami byłoby całkowitą odmianą jakości opieki.
Hospicjum liczy na wsparcie w ramach 1,5% podatku. Tu poznaniacy nigdy nie zawiedli.
W drugiej części magazynu o akcji bezpłatnych badań. Wiele osób z nich korzysta, bo tak szybciej i łatwiej dotrzeć do specjalisty.
W ogóle w ramach opieki NFZ-a no dalekie terminy są.
Z okazji Dnia Kobiet zorganizowano konsultacje ze specjalistami w Urzędzie Wojewódzkim.
Na koniec mamy zaproszenia na wykłady o trudnych sprawach prostym językiem.
Mózg nasz to jest mniej więcej 2% masy ciała, czyli bardzo mało, natomiast zużywa on 20% energii.
Jutro w Poznaniu rozpoczyna się Tydzień Mózgu.
W Radiu Poznań zaczynamy program medyczny.
O choroba! Jak to się leczy?
Pierwszy sprzęt po tegorocznym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dotarł do Poznania. 8 nowoczesnych pomp żywieniowych dostało Wielkopolskie Centrum Pediatrii. Pod opieką szpitala jest około 200 małych pacjentów, którzy ze względu na swoje choroby nie mogą normalnie jeść.
W ubiegłym roku na SOR Centrum Pediatrii trafiło 72 tysiące dzieci. Część potrzebowała właśnie takiego żywienia dojelitowego. Podczas tegorocznego finału Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała dla dziecięcej gastroenterologii.
W ogóle pacjentów żywieniowych w zakresie województwa wielkopolskiego w grupie pediatrycznej jest to liczba około 300 do 400 pacjentów pod stałą opieką poradni żywieniowych. Bartłomiej Bancerz, kierownik pracowni endoskopii Wielkopolskie Centrum Pediatrii. Lekarze pracujący tutaj w tym szpitalu opiekują się około liczbą 200 pacjentów. Niemniej szpital jest bardzo często pierwszym punktem, w którym lekarz, rodzic, jak i pacjent spotykają się z leczeniem żywieniowym. Pompy żywieniowe, te, które zostają przekazane z Fundacji Nutrycja i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy naszemu szpitalowi, służą do leczenia żywieniowego pacjentów najtrudniejszych, kiedy ten wlew do przewodu pokarmowego musi być ściśle dozowany, ściśle kontrolowany. Niemniej pompy te najnowszej generacji są tak proste w obsłudze, tak intuicyjne i tak niezawodne, że pozwalają tym rodzicom bez lęku i bez strachu rozpocząć proces żywienia swojego dziecka.
Elżbieta Gałeczka, jestem krajowym kierownikiem sprzedaży.
Dzięki Państwu ten sprzęt też tu trafił, tak? Rozumiem.
Tak, Nutricja w tym roku w 34. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy była partnerem i zdecydowaliśmy się na przekazanie pomp do żywienia dojelitowego dla oddziałów gastroenterologicznych w Polsce. I tutaj jednym z pierwszych oddziałów, na które przekazujemy pompy, jest właśnie Wielkopolskie Centrum Pediatrii.
Ile tych pomp?
Tutaj do Wielkopolskiego Centrum Pediatrii przekazaliśmy 8 pomp.
To jest drogi sprzęt?
Tak, te 8 pomp to jest koszt około 80 tysięcy.
Rozumiem, że to pomaga po prostu w leczeniu dzieci, tak?
To jest sprzęt, który jest niezbędny do leczenia żywieniowego dzieci. Jeżeli chodzi o dzieci, które nie są w stanie przyjmować drogą doustną odpowiedniej porcji składników odżywczych i ten sprzęt ma zapewnić bezpieczeństwo, poprawić jakość żywienia, polepszyć komfort życia tego dziecka i w trakcie rekonwalescencji i w trakcie funkcjonowania. Zarówno dzieci, ale też daje bezpieczeństwo rodzicom.
Rozumiem, że one będą używane w szpitalu. Rodzice nie będą ich zabierać do domu.
Tak, te pompy są przekazane do szpitala i one będą stosowane i używane na oddziałach szpitalnych. Na pewno jest to dla nas początek. Mamy świadomość tego, że są oddziały, które już są wyposażone w tego typu sprzęt i pompy funkcjonują. Natomiast wiemy, że jest jeszcze miejsce i są jeszcze oddziały, które tego sprzętu potrzebują. W szpitalu tym akurat konkretnie, to wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy to 8 to jest dobry początek i wystarczy takie zabezpieczenie. Natomiast jakby nie zamykamy się, liczymy na tą współpracę, uruchommy pierwsze pompy i będziemy wiedzieć, co dalej.
I rozumiem, że kolejne szpitale teraz na mapie do odwiedzenia przez Państwa.
Tak, mamy takich placówek 6. 6 placówek w Polsce, Poznań jest pierwszy.
Mariusz Białas, firma Nutricja. Pompy, które przekazujemy, są najnowocześniejszym urządzeniem do szpitali, dla pacjentów. To jest pompa, która zapewnia najdokładniejszą podaż substancji odżywczych małym pacjentom, ale również pacjentom dorosłym. Bezpieczeństwo wiąże się z bardzo dużą dokładnością podaży. Ona bazuje na poziomie plus minus 5 ml na godzinę. W związku z tym jest to rzeczywiście bardzo dokładne, co daje gwarancję podaży składników odżywczych tym małym pacjentom w takim zadanym tempie objętości, jaką lekarz ordynuje. Pompa wyposażona jest w szereg zabezpieczeń, alarmy okluzyjne, czynnik powietrza w systemie, czy inne ewentualne zdarzenia, które mogą się wydarzyć. Informuje personel medyczny w postaci dźwiękowej, sygnalizuje to dźwiękiem. Także pompa zapewnia bezpieczeństwo i maluszkom, ale i da wygodę personelowi medycznemu w tym znaczeniu, że będzie ta pewność zleconej podaży substancji odżywczych.
I tu mamy tę pompę, widzimy też to urządzenie. Ono jest wpinane do dziecka gdzie?
Mamy różne drogi podaży tych substancji odżywczych w zależności od piętra sprawnego przewodu pokarmowego. Pierwszym zastosowaniem będzie zgłębnik nosowo-żołądkowy, czyli podaż substancji odżywczych do żołądka, którym ten sondę mocuje się przez nos do żołądka i tam odbywa się ta podaż. Tutaj akurat na fantomie mamy inną drogę podaży, czyli przez gastrostomię, czyli tak zwany PEK, który jest bezpośrednio wyłonioną drogą dostępu do żołądka i właśnie w ten sposób ta podaż może się odbywać. Te dwie drogi, o których powiedziałem, odnoszą się do podaży do żołądka. Jest jeszcze możliwość podaży do jelita, ale to wtedy wymagane jest użycie innego sposobu, czyli sondy bezpośrednio nos do światła jelita.
Rozumiem, że tu pewne fragmenty są wymieniane, tak? Czy dezynfekowane jest dziecko?
Zgłębniki nos, żołądek, o których wspomniałem, mogą być używane przez okres 6 tygodni. Każdorazowo po podaży substancji odżywczych należy taki zgłębnik przepłukać. Przepłukać wodą, żeby utrzymać drożność i czystość tego zgłębnika. Podobnie jest, jeżeli chodzi o dostęp przez gastrostomię, czyli dostęp PEK, również po każdorazowym podaży substancji odżywczych czy leków należy taki zgłębnik przepłukać. Wiąże się też to z higieną w domu przez rodziców tego dostępu PEGA. Pielęgnacja codzienna jest wskazana, tak ażeby ten dostęp utrzymać w jak najlepszej kondycji.
Na zdrowie!
Poznańskie Hospicjum Palium przymierza się do rozbudowy placówki. Nie przybędzie miejsc, ale znacznie poprawią się warunki podopiecznych.
Jest zielone światło od dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego, rektora Poznańskiej Uczelni Medycznej, a także władz Poznania. Liczymy jeszcze na mieszkańców i ich 1,5% podatku. I o tym rozmawiam z profesorem Maciejem Sopatą, prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej, oddział w Poznaniu, które prowadzi Hospicjum Palium.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej, oddział w Poznaniu, który jest stowarzyszeniem, które działa na terenie hospicjum od 30 ponad lat i zbiera fundusze od poznaniaków na działalność taką ponadstatutową, jak gdyby dla polepszenia opieki nad chorymi, dla lepszego komfortu, jakości życia, dla tych wszystkich różnych rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zapewnić od płatnika, czyli od Funduszu Narodowego Funduszu Zdrowia. Ten zarząd podjął decyzję o tym, że warto by pomyśleć o zmianie przestrzennej tego budynku i przebudowie go polegającej na tym, że dwa oddziały zostaną połączone w jeden. W tej chwili, jeżeli są to trzy części, muszą być trzy gabinety zabiegowe, trzy zespoły pielęgniarskie, zespół lekarski jest ten sam. Poza tym ta część, którą chcemy jak gdyby przenieść do tej nowo dobudowywanej, to jest część najstarsza. Tam się znajdują sale czteroosobowe, nie ma łazienek, są tylko dwie łazienki wspólne. W związku z tym przeniesienie do sal dwuosobowych z łazienkami byłoby całkowitą odmianą jakości opieki i stworzeniem wtedy faktycznie całego budynku jako jedności, która już spełnia najwyższe zachodnie, głównie angielskie standardy opieki paliatywnej. To wymaga oczywiście środków, to jest około, mniej więcej można mówić o około 500 metrach kwadratowych powierzchni, która jest niezbędna. Staramy się zrobić tak, żeby ilość łóżek nie uległa absolutnie zmianie. 39 łóżek pozostaje, natomiast zmienia się całkowicie funkcjonalność tego oddziału. Oczywiście pokoje z łazienkami, sale dwuosobowe, izolatka, sala jednoosobowa, sala takiego dziennego wypoczynku, dobry gabinet zabiegowy, punkt pielęgniarski rozbudowany. Po latach widać pewne jak gdyby trudności funkcjonowania. Drugą taką potrzebą, którą mamy, jest nowy samochód, który ma służyć pacjentom hospicjum. Mamy taki samochód ze specjalną windą dla transportu chorych, który jest tutaj w różnych sytuacjach wykorzystywany. Natomiast no, już jest to trochę leciwy starszy pan, w związku z tym należałoby go wymienić na nowszy model i już też podjąłem rozmowy z dealerami. Wybieramy najkorzystniejszą ofertę. Chodzi o to, żeby to jak najbardziej i najlepiej służyło pacjentom i ich rodzinom również. To są sytuacje, na przykład przewożenie pacjenta gdzieś na jakieś spotkanie albo na jakąś rodzinną imprezę. To są takie niemedyczne sytuacje. Ten samochód jest obsługiwany przez naszych wolontariuszy, którzy i jak gdyby w swoim czasie wolnym służą taką pomocą.
A jednocześnie to jest też zadanie hospicjum, bo tutaj pacjenci mają się czuć jak w domu do końca swoich dni.
Tak, dokładnie. To są takie dwa hasła, które mamy, czyli hospicjum to też życie. Burzymy ten obraz tych czarnych karawanów pogrzebowych i staramy się właśnie pokazać, że hospicjum to też życie i jednocześnie faktycznie dom na czas choroby. Oczywiście poza takimi jasnymi rzeczami od wielu lat, które mamy, że tu mogą wchodzić zwierzęta pacjentów, że odbywają się różne rodzinne imprezy, urodziny, imieniny. Mieliśmy nawet w zeszłym roku ślub pacjentki. Pracujemy nad tym, żeby faktycznie jeszcze bardziej poprawić naszą tutaj opiekę nad chorymi.
Apelujemy zatem o przekazywanie 1,5% podatku na rzecz Hospicjum Palium, bo to jest ogromne wsparcie, tak jak pan mówił, teraz całość przeznaczona na rozbudowę i na samochód, ale w tych poprzednich latach to było ogromne wsparcie na wiele różnych inicjatyw.
Ogólnie przez 10 lat, takie ostatnie, które my żeśmy robili podsumowanie, poznaniacy i wielkopolanie wsparli hospicjum sumą 6 milionów złotych. To jest generalnie po 600 tysięcy złotych rocznie na te wszystkie rzeczy poprawiające jakość opieki i również wystrój hospicjum częściowo, bo na przykład mamy w tej chwili na salach tapety z krajobrazami, które no strasznie się chorym podobają, jak gdyby upiększają te sale. Tutaj to całe oczko wodne z rybkami pielęgnowane przez profesjonalną osobę, cała roślinność, która stwarza tak wrażenie, prawie jakby się do palmiarni wręcz wchodziło, no to wszystko robi to, że właśnie ma być to dom bardziej, a nie szpital.
Biegliśmy jak kamienie wystrzelone z procy. Nad naszymi głowami samoloty, nad naszymi głowami odrzutowce. Remont pasa, wzmożony ruch na tursynowem. Przelatują niezauważone, choć odbijały się w naszych źrenicach. Jestem tym, pływam w tym, ty w tym pływasz. Pięciu przyjaciół, zbyt mocno odbieraliśmy bodźce, bo wszyscy wtedy mieliśmy wiatr w głowie i naszą niepoprawną, dziwną muzykę. A wszystko wokół tonęło w błocie. Metro w budowie, osiedla w budowie, a w środku my niewzruszeni bogowie, świadkowie gwałtownych zmian. Próbowaliśmy opanować sztukę latania, choć ciążyła nam grawitacja, oślepiało słońce. My rozpoczynaliśmy marsz po krętej drodze. Część z nas nie chciało wracać do domów, gdzie pijani ojcowie, gdzie przemoc. Nie ma złych, paskudnych dzieci, są dorośli, którzy pchają swoje dzieci w ciemność.
Patrzymy teraz w górę, gdzie samolot niebo sną. Zacieramy głowy, aż nie czujemy ręki rąk. Drętwieją szyje nam,
jak plecy Boga.
Drętwieją szyje nam.
I zanim okazało się, że świat jest skomplikowany, złożony z tylu warstw, nieprzewidywalny, ktoś miał starszych braci, którzy kupowali nam gazety dla dorosłych, Kece albo chociaż Twój Weekend. To co widzieliśmy tam odejmowało mowę, serca waliły jak młotem, piekły oczy, płonęliśmy jak znicze. Jak błyskawice na czarnym niebie, wpychaliśmy tłustą pizzę na grubym cieście i rozgazowaną kolę zamiast rozgotowanego makaronu z truskawkami w szkole. Pod belwederem spalono kukłę z napisem Bolek. Ostatni rosyjscy żołnierze opuszczają Polskę. Część z nas gasło jak wilgotny papieros. Może mogliśmy więcej, ale czuliśmy
patrzymy
niemoc.
Patrzymy teraz w górę, gdzie samoloty niebo tną. Zacieramy ciemność głowy, aż nie czujemy nóg i rąk. Drętwieją
jak plecy Boga. Dwa
twarzy z trądzikiem, ogromne grdyki. W szkole do wyboru niemiecki albo rosyjski. Słuchaliśmy rapu, dźwigaliśmy handle. Chcieliśmy toczyć boje z niesprawiedliwym światem. Porządkować świat za pomocą słów, języka, który szeleści. Poddajemy się sile ciężkości, pierwsze fascynacje, pierwsze miłości. Granie w butelkę, granie na zwłokę, wahania. Przeżywamy olśnienia w przygaszonym świetle. Już wiemy, czym jest ciało, już wiemy, czym jest pragnienie. Jeden z nas przegrał wojnę z nałogiem. Drugi nawrócił się, stracił życie w klasztorze. Co się stało, to dziś nie wiem. Religia to nie moje hobby. Wolałem siedzieć na górce, obserwować startujące samoloty. Niemoc, ciemność, jak plecy Boga. Niemoc. Patrzymy teraz w górę, gdzie samolot niebo tnął. Zacieramy głowy, aż nie czujemy nóg i rąk. Drętwieją szyje nam. Drętwieją szyje nam.
Magazyn na zdrowie.
Bezpłatne porady i badania, takie akcje zawsze przyciągają mieszkańców. W tym tygodniu bezpłatnie mogli się przebadać w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.
Na pacjentów czekał okulista, urolog i podolog. Można było porozmawiać także z psychologiem czy dietetykiem.
Na zdrowie.
Pani przyszła specjalnie na te badania, wiedząc, że tu będzie można skorzystać?
Ja przeczytałam.
Rozumiem, że okulista, tak?
Tak, tak.
Trudno się w ogóle dostać tak do okulisty? Okay.
W ogóle w ramach opieki NFZ-owskiej, no dalekie terminy są.
Czyli dobrze, że jest taka okazja.
No zobaczymy.
A pani nosi okulary, czy to jakaś będzie...
Do czytania mam. Ale tam miałam takie kiedyś badanie profilaktyczne z podejrzeniem jaskry, chciałam zobaczyć. A wizytę do okulisty mam w bardzo odległym terminie, więc taką NFZ-owską.
Więc tu się przyda.
No to się przyda właśnie.
Pan rozumiem też czeka, tak, do okulisty?
Tak, tak.
Przydają się takie akcje?
Myślę, że tak.
Że można bez kolejki, tak, bez umawiania się?
No, pewnie tak. Nie wiem, jak wygląda w ogóle. Żeby dostać się do okulisty na NFZ, bo nie próbuję, nie chodzę. Chcę sobie zmienić okulary, bo wiem, że coś się dzieje po prostu.
Czyli gorzej pan po tak. prostu widzi.
Z tego względu po prostu, niekontrolnie.
Dobrze, że takie akcje są, one się przydają.
Bardzo. Tego typu akcja chyba w takim szerokim zakresie jest po raz pierwszy, przynajmniej o ile pamiętam. I uważam, że to jest bardzo, bardzo fajne, dlatego że możemy przynajmniej taką wstępną poradę, a nawet diagnozę uzyskać. W gabinetach jest to zorganizowane no, w takiej atmosferze intymności, także ja jestem bardzo zadowolona. Podobnie zresztą z badaniami i cytologicznymi, i mamograficznymi, tak, także i myślę, że zainteresowanie było bardzo duże, dlatego że już w tym samym dniu, kiedy zorganizowano zapisy, już się terminy skończyły. Ale nie tylko do podologa, bo podobnie sytuacja wyglądała i do okulisty i do protetyka słuchu.
Nazywam się Marzena Muszyńska i reprezentuję Stowarzyszenie Psychologów Empatio.
Czy już jakieś zainteresowane osoby były, pytały o porady psychologiczne?
Tak, zdecydowanie najwięcej pytań jest o konsultacje indywidualne, które mamy też tutaj na spotkaniu na pierwszym piętrze, na zmianę z moją koleżanką psycholożką.
Czy to jest tak, że mamy coraz więcej problemów takich natury psychicznej, psychologicznej, nie radzimy sobie?
Trudno mi powiedzieć, czy więcej. Na pewno one się bardzo zmieniają i ważne jest, żeby specjaliści tacy jak my, którzy opiekują się sferą mentalną, byli rzeczywiście cały czas w kontakcie ze swoją dedykowaną grupą pacjentów. Problemów jest bardzo, bardzo wiele. Od dzieciaka po wiek senioralny. Stowarzyszenie nasze głównie opiekuje się właśnie drugim człowiekiem w kryzysach.
Młodzi częściej doświadczają takich problemów, czy po prostu o młodych się częściej mówi?
O młodych zdecydowanie częściej się mówi. Oni sami też o to dbają, żeby o nich mówiono i bardzo dobrze. Problemy od zawsze wiążą się i korelują z kryzysami rozwojowymi. Dobrze jest pracować nad otwartością w każdej grupie wiekowej, no bo właśnie senior niestety już o siebie nie zadba, a tutaj też jest bardzo, bardzo wiele potrzeb.
Nazywam się Mirosława Borowiec, jestem dietetykiem klinicznym i dodatkowo koordynujemy tutaj wraz z koleżankami programy profilaktyczne. Jesteśmy z Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Przyjechałyśmy tutaj tutaj właśnie, jeżeli chodzi o promowanie profilaktyki, tak, profilaktykę nowotworów szeroko zrozumianą, stąd tyle tutaj materiałów właśnie edukacyjnych.
Pani jest dietetykiem, czyli pani wie, że to odżywianie w tym naszym życiu jest chyba najważniejsze.
Tak.
Czy my się zdrowo odżywiamy?
Myślę, że popełniamy sporo błędów, a tym pierwszym, najważniejszym błędem to nawet nie jest to, co wkładamy na talerz, tylko po prostu brak uważności podczas planowania zakupów, bo tutaj już zaczyna się nasze odżywianie. Więc tutaj gdzieś w tej uważności, jeżeli chodzi o dobór składników, to tu popełniamy chyba tą największą gafę.
Mówi się o tym, że powinniśmy jeść jak najmniej przetworzonych rzeczy, tak? I to pani potwierdza.
Potwierdzam jak najbardziej. Myślę, że ta świadomość rzeczywiście rośnie wśród Polaków, co jest, no, cieszy nas. Natomiast tak jakby nie ustajemy w edukowaniu, ponieważ niejednokrotnie zdarzają się panie, tak, nawet powiem, które na moją informację o tym, aby ograniczały cukry proste, a wprowadzały węglowodany złożone, to często pytają mnie, a co to są te węglowodany złożone? Więc ważny jest też właśnie przekaz, tak, w jaki przekazujemy my też, dietetycy przede wszystkim, tą naszą wiedzę, bo mówię, tutaj też te podstawy świadomości, co warto nałożyć na talerz, są jednak ważne.
I rozumiem, że dieta jest też bardzo ważna, jak już zachorujemy, prawda, na raka, to też jest zupełnie inne żywienie, żeby wspomagać proces leczenia.
Dokładnie tak. Dieta, no mówię, jest najważniejsza, tak jak się mówi, że jesteśmy tym, co jemy, to rzeczywiście jest niezaprzeczalne, prawda? Ważne jest również żywienie podczas leczenia, tak, czy zdrowienia już później, to, co jemy, ponieważ w zależności na przykład od wyboru chemioterapii, radioterapii, no tutaj organizm potrafi zareagować różnie, dlatego też dobór właściwych składników pokarmowych jest ważny.
Magazyn na zdrowie.
17. Światowy Tydzień Mózgu rozpoczyna się jutro w Poznaniu. To cykliczne wydarzenie organizowane przez naukowców dla ludzi spoza świata nauki. Tematów nie zabraknie, zapewnia nasz dzisiejszy gość.
Profesor Jerzy Kaczorowski, członek Rzeczywisty PAN, prezes oddziału PAN w Poznaniu. Witamy serdecznie.
Witam również,
spotykamy
witam słuchaczy.
Spotykamy się z okazji Tygodnia Mózgu. Już po raz 17. ten cykl wydarzeń jest organizowany w Poznaniu w poniedziałek. Zanim o mózgu, to o matematyce. Bo pan jest profesorem matematyki.
Tak jest.
Matematyka ma spory wpływ na mózg w wielorakich wymiarach.
Mózg jest podstawowym narzędziem matematyka. To wszystko, sam przedmiot badań matematycznych mieści się w mózgu człowieka. Nie ma przedmiotu. Przedmioty fizyczne są inspiracją dla matematyka, ale tak naprawdę konstrukcje, którymi operuje matematyk i matematycy, mieszczą się wewnątrz naszego mózgu. Wiele aktywności rozwija mózg, nawet takich przyziemnych. Słuchacze na pewno będą zainteresowani wiadomością taką, że wiele czynności takich prozaicznych rozwija mózg. Na przykład kontakty z innymi ludźmi, czy uczenie się. Do niedawna uważano, że komórki mózgowe czy neuronowe w mózgu nie wzrastają, nie tworzą się nowe. Tymczasem nowe badania pokazują, że jest odwrotnie.
Że cały czas.
Jeżeli oczywiście ktoś o to dba. Na przykład rozwiązując krzyżówki, czytając książki, rozmyślając. Proszę sobie wyobrazić, że mózg nasz to jest mniej więcej 2% masy ciała, czyli bardzo mało, natomiast zużywa on 20% energii. Bardzo dużo energii pochłania nasz mózg. Także intensywny wysiłek intelektualny prowadzi do zmęczenia. Tak samo jak intensywny wysiłek fizyczny.
Matematycy mają duży wkład w rozwój mózgu, w badania nad mózgiem. Czytam na przykład, że tworzą modele 3D mózgu i w ten sposób wspierają też medycynę. W jaki sposób?
Pole operacyjne, powiedzmy, jest trudno dostępne. Także chirurg może na podstawie modelu 3D planować przebieg operacji. To bardzo ułatwia sprawę. Ale jeszcze inna analogia. Bardzo dużo się mówi o sztucznej inteligencji. Otóż sztuczna inteligencja i sieci neuronowe, już sama nazwa wskazuje, to są sieci komputerowe, które naśladują budową nasz mózg. W naszym mózgu znajduje się 86 miliardów neuronów, komórek nerwowych. Liczba połączeń między tymi komórkami to jest astronomiczne, to są biliardy połączeń. Sieć internetowa, na bazie której pracuje wiele modeli językowych, takich powiedzmy, jakim jest sztuczna inteligencja, naśladują w pewnym momencie mózg.
I tutaj jeden z wykładów podczas Tygodnia Mózgu to jest, czy możemy się nauczyć o mózgu z modeli AI?
Ja może powiem, jakie jest główne przesłanie Tygodnia Mózgu. Pokazać zwykłym ludziom, jak działa mózg. i dlaczego warto o niego dbać. Mózg trzeba trenować, żeby właśnie te nowe połączenia synapsji tworzyły się cały czas. Nasze wykłady w ramach Tygodnia Mózgu mają takie przesłanie. Trafić z bardzo nietrywialnym i głębokim przesłaniem, z wiadomościami z frontu badań, do człowieka, który niekoniecznie musi się znać na szczegółach technicznych. Należy go przekonać, że warto się tym zainteresować. Zresztą wszystkie te działania, które podejmujemy w ramach naszego oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, kierowane dla szerokiej publiczności, pokazują, że jest duży głód w społeczeństwie właśnie kontaktu, bezpośrednich kontaktów z badaczami, którzy w sposób przystępny opowiadają o swojej pracy.
Zapraszamy na Tydzień Mózgu, który rozpoczyna się w poniedziałek. Proszę jeszcze powiedzieć, nie są wymagane żadne zapisy, nie są wymagane żadne ukończone studia przez słuchaczy. Chodzi o to, żeby przyszły te osoby, które są zainteresowane,
które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat naszego najważniejszego organu. Zapraszam wszystkich Państwa do oddziału PAN w Poznaniu na Stary Rynek 7879 do Pałacu Działyńskich na godzinę 16 codziennie od poniedziałku do piątku.
A kto się nie zmieści lub nie może przyjechać do Poznania, zapraszamy do odsłuchiwania tych wykładów online. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję również.
To wszystko teraz. Kolejny magazyn medyczny za tydzień. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.